Pokój braterstwu. Niemcy nie takie dalekie. Niektórzy tutaj z Polski czasami jadą dłużej. Już te odległości nam się skróciły. Bardzo mi jest przyjemnie, cieszę się przede wszystkim, że bracia tutaj, organizatorzy nam zapalili troszkę światła, że mogę widzieć wasze twarze, mogę widzieć jak wielu was tutaj jest. Troszkę mnie to tremuje, ale mimo wszystko z przyjemnością mogę wam wszystkim powiedzieć pokój, bo nie można się z wszystkimi przywitać. Przywożę wam pozdrowienia, tak jak inni bracia, od zgromadzenia w Ludwigshafen, które również się w tej chwili zgromadza właśnie o tej porze. Przywożę pozdrowienia od mojej siostry z mężem i od naszych dzieci, od Marty i Jakuba. Świeżutkie pozdrowienia z Eilat, z Izraela, dlatego nie mogą być tutaj z nami. Drodzy braterstwo, pozwólcie, że zacznę moje rozważanie nietypowo, nie od historii biblijnej, nie od wersetu, ale opowiem wam pewne doświadczenie życiowe z naszego rodzinnego życia. Mieliśmy sąsiada, staruszka, mieszkał nad nami. Jak owdowiał, został sam, bardzo często do nas przychodził. Najpierw to tak raz w miesiącu, przed pierwszym, 10-20 euro, żeby mu pożyczyć. Później coraz częściej, już nie tylko po 10-20, czasami te sumy się robiły troszkę wyższe, nie bardzo wysokie, ale też po to, żeby mu skoczyć po gazetę, szmatławca, że tak powiem, brzydko po los z loterii, żeby zobaczyć, jaki bałagan pani z pomocy społecznej mu zostawiła w łazience, żarówkę mu wkręcić. Tak te wizyty prawie jego codziennie się odbywały. Po jakimś czasie, no już na samym początku trochę nam to trudność sprawiało, pomyśleliśmy, no trzeba to jakoś skończyć, próbowaliśmy mu odmawiać, że nie damy mu tych 10 euro, ale to nie dało się. Staruszek był prawie głuchy. Żeby mu cokolwiek wytłumaczyć, to trzeba było krzyczeć na cały dom albo i całą ulicę. No więc nie dało się, uzyskiwał swoje. Potem pomyśleliśmy, nie otworzymy mu, a miał strasznie przykry sposób dzwonienia, bardzo natarczywy. Do dzisiaj dzieci, jak nam chcą zrobić kawał, to w taki sposób dzwonią do drzwi, żebyśmy pomyśleli, że idzie pan Kisling. I to dzwonienie było tak strasznie natarczywe, że w końcu otwieraliśmy. Czasami się zaparliśmy i nie otworzyliśmy. No ale po jakimś czasie, jak tylko dzwonek przestał dzwonić, to nam zaczynało dzwonić chrześcijańskie sumienie, że proszącemu nie odmawiaj, temu, który potrzebuje pomocy, pomóż. No więc otwarzaliśmy, ledwo chodził, więc go tam na schodach jeszcze można było złapać. Także jak wreszcie w tym roku chyba, czy jakieś w zeszłym roku wyprowadzono go do domu opieki społecznej, bo już zupełnie nie radził sobie sam, no to trzeba powiedzieć, że odetchnęliśmy z ulgą. Nie dlatego, że go nie lubiliśmy. Człowiek szukał kontaktu, ale nie lubiliśmy jego natarczywego sposobu bycia, jego sposobu zachowania, który był bardzo natarczywy, natrętny wręcz nawet. Umieliśmy to zrozumieć, usprawiedliwić, ale nie lubiliśmy tego sposobu zachowania. I wyobraźcie sobie, przypuszczam, że większość z nas nie lubi ludzi natrętnych. A Pan Jezus użył przykładu natrętnego człowieka po to, żeby zobrazować pewną naukę, która jest ważna w naszym życiu. Znamy tę opowieść, myślę, bardzo dobrze. To nie jest natrętny staruszek, który przychodzi pożyczać pieniądze do sąsiadów, ale natrętna wdowa, która przychodzi do złego, bezbożnego sędziego po to, żeby pomógł jej. Pewnie nie miała pieniędzy, tak jak nasz sąsiad, więc potrzebowała tej usługi adwokackiej czy usługi sędziego bezpłatnie, dlatego była natrętna. Przeczytajmy tę historię, bo najlepiej zabrzmi w słowach samego Pana Jezusa. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział 1 do 8 wersetu. Ewangelia Łukasza, 18, 1 do 8. I powiedział im jeszcze podobieństwo do tego zmierzającej, iż się zawsze potrzeba modlić, a nie ustawać, mówiąc. Był niektóry sędzia w jednym mieście, który się Boga nie bał i człowieka się nie wstydził. Była też wdowa w tymże mieście, która przychodziła do niego mówiąc, pomścij się krzywdy mojej nad przeciwnikiem moim. Lecz on długo nie chciał. Ale potem rzekł sam w sobie, a czci się Boga nie boję i człowieka się nie wstydzę, wszakże mi się uprzykrza ta wdowa, pomszczę się krzywdy jej, aby na ostatek przyszedł, że nie była mi ciężka. Wtedy rzekł Pan, słuchajcież, co mówi niesprawiedliwy sędzia. A Bóg? Izaeli się nie pomści krzywdy wybranych swoich, wołających do siebie we dnie i w nocy, chociaż im długo cierpi. Czy też w innych tłumaczeniach i długo ukazuje cierpliwość w ich sprawie. Powiadam wam, iż się pomści krzywdy ich w rychle. Ale gdy przyjdzie Syn Człowieczy, Izaeli znajdzie wiarę na ziemi. Podobno nawet od szatana się można czegoś nauczyć, a tym bardziej można się nauczyć od ludzi natrętnych pewnej rzeczy. Skuteczności, którego my nauczyliśmy się z zachowania naszego sąsiada. Pan Jezus użył tego przykładu natrętnej wdowy, żeby pokazać, że jej natarczywość w proszeniu doprowadziła do tego, że jej prośba została spełniona. Ta przypowieść jest nieco inaczej skonstruowana niż wiele innych przypowieści Pana Jezusa, które znamy. W innych przypowieściach mamy tego typu klucz jakby do jej zrozumienia. Nasienie to jest Słowo Boże. Cytat. Żeńcy to są aniołowie i tak dalej. A więc mamy wprost porównanie pewnych rzeczy, pozytywne stwierdzenie, alegoryczne, jak mówimy w takim troszkę bardziej literackim języku. A więc mamy bezpośrednie porównanie rzeczy obrazowej do rzeczy tej abstrakcyjnej, tej, o której chcemy powiedzieć. W tej opowieści Pana Jezusa jest nieco inaczej. Ta opowieść jest zbudowana na zasadzie kontrastu. Pan Jezus mówi, jeśli niesprawiedliwy, bezbożny sędzia, który był złym człowiekiem, wysłuchał prośby natrętnej wdowy, to o ileż dobry Ojciec Niebieski, który ma łaskawe, miłujące serce, który nas kocha, dla którego jesteśmy dzieci, wysłucha naszych modlitw. Buduje swoje porównanie na zasadzie kontrastu. Bezbożny, zły sędzia nie wyobraża Pana Boga. On jest, jak chodzi o swoje zachowanie, swoją postawę, przeciwieństwem Pana Boga. Dlatego Pan Jezus mówi, o ileż więcej Ojciec wasz uczyni to, co go będziecie prosić. Także wy nawet nie musicie być natrętni w waszych modlitwach. Czy musimy być natrętni w naszych modlitwach, w naszych prośbach do Pana Boga? No, chcemy powtarzać nasze modlitwy. Wiemy, dlaczego je musimy powtarzać. Dlatego, że powtarzając nasze modlitwy, sami upewniamy się, czy na drugi dzień chcemy poprosić o to samo. Czy po tygodniu pamiętamy jeszcze o modlitwie sprzed tygodnia. Czasami to jest słabość naszej pamięci, że nie pamiętamy, ale czasami po tygodniu sobie myślimy, czy ja naprawdę tego potrzebuję? Czy naprawdę byłoby to zgodne z wolą Bożą, gdybym to otrzymał? Wystarczy czasami 3 razy powtórzyć swoją modlitwę, żeby się przekonać, że zawracam Panu Bogu, Królowi Wszechświata, głowę moimi zachciankami, które dzisiaj są takie, które są inne. Tego nie powinniśmy czynić. Po drugie, powtarzając modlitwy, przekonujemy się rzeczywiście, że coś jest dla nas ważne i że wierzymy w to, że Bóg może spełnić naszą prośbę. Jeżeli proszę raz i nie czuję, że otrzymuję odpowiedź, proszę drugi raz, to znaczy, że wierzę w to, że Bóg może tę rzecz dla mnie uczynić, a Bóg chce sprawdzić, czy naprawdę wierzę. Dlatego potrzebujemy powtarzać nasze modlitwy. Niewątpliwie tytuł tej przypowieści, tej opowieści Pana Jezusa, tego podobieństwa, zapowiada, że właśnie to jest celem opowiedzenia tej przypowieści. Że zawsze się trzeba modlić, a nie ustawać. Myślę, że gdybyśmy mieli mówić o wytrwałości w modlitwie, to właściwie w tym miejscu moglibyśmy zakończyć nasze kazanie i powiedzieć, trzeba się modlić, nie ustawać. Bóg jest lepszy od niesprawiedliwego sędziego, Bóg wysłucha naszych modlitw, a my, powtarzając nasze modlitwy, upewnimy się, czy naprawdę pragniemy czegoś, czy to jest zgodne z wolą Bożą i Bóg odpowie według swojego uznania. Ale ta przypowieść na tym się nie kończy. Pan Jezus, jak w kilku innych przypowieściach, niewielu, dołożył swój własny autorski komentarz do tej przypowieści. I w tym komentarzu podkreślił rzecz, która jest odmienna od tytułu, która kieruje naszą uwagę na zagadnienie zupełnie inne niż to, które sugerowałby tytuł tej przypowieści. Potrzeba się modlić, a nie ustawać. Otóż ta sytuacja, którą wybrał Pan Jezus, nie staruszka emeryta, który czuje się samotny i potrzebuje spotkać się z sąsiadami, pożyczyć od nich parę groszy, ale staruszki wdowy, może nie staruszki, ale wdowy, która nęka sędziego, niesprawiedliwego sędziego, z prośbą pomści się krzywdy mojej nad moim nieprzyjacielem. Specyficzna sytuacja. Czy ona jest ważna? Ktoś powie, no przypadek. Pan Jezus żył w takiej sytuacji, mógł żyć równie dobrze innej. Tak moglibyśmy powiedzieć, gdyby nie komentarz Pana Jezusa, który mówi, słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia, a Bóg Izraeli się nie pomści krzywdy wybranych swoich. Pan Jezus czyni z tej sytuacji, w której umieścił wdowę, albo jej natręctwo, jej natarczywość, czyni z niej temat tej swojej nauki. Inny niż zapowiada tytuł. To jest przykład, jak bardzo uważnie musimy czytać Słowo Boże, że czasami tytuł, nawet ten oryginalny nadany przez Ewangelistę Łukasza, nie przez edytora, bo wydawcy niektórych Biblii dodają podtytuły, moim zdaniem źle robią, dlatego że czasami podają pewne sugestie, swoje interpretacje. Nie powinno się do tego Słowa Bożego dokładać swoich własnych słów. Ale ten tytuł, o którym mówimy, pochodzi od świętego Łukasza. Być może nawet od samego Pana Jezusa. A mimo wszystko musimy przeczytać dalej, żeby uchwycić być może, czy wykryć w tej przypowieści drugie dno, na którym może bardziej chcemy się skupić w naszym rozważaniu na temat tej przypowieści. Jest jeszcze drugi powód, dla którego powinniśmy szukać drugiego dna. Dziwne zakończenie tej przypowieści. Zdaje się zdanie, które zupełnie do tej historii nie pasuje. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy i znajdzie wiarę na ziemi. Skąd to stwierdzenie? Jak ono wiąże się z całą treścią? Myślę, że te dwa powody są dość dobre, żeby poszukać drugiego znaczenia tej przypowieści. Głębszego niż tylko potrzeba wytrwałości w modlitwie. Nie negując oczywiście tej nauki, ona jest ważna, ona wynika z wielu innych przypowieści, wiele innych sytuacji Pan Jezus użył. Ale tutaj podkreśla nieco inną naukę. Słowo, które tutaj jest użyte, pomścić się krzywdy, w nowych przekładach, jeżeli ktokolwiek ma otwarty nowy przekład, zapewne powie, tam jest troszkę inaczej, to słowo nie mówi, znaczy te nowe przekłady nie mówią pomścić krzywdy, pomścić krzywdy mojej, nad nieprzyjaciołem, a później Pan Jezus Izraeli się nie pomści nad krzywdą wybranych swoich, czy też potem Pan Jezus sam sobie odpowiada, owszem, pomści się i to w rychle, czyli szybko. Nowe przekłady łagodzą to określenie, mówią, czy nie weźmie w obronę. Weź w obronę mnie. Ale sprawnie, braterstwo, jesteśmy badaczami Pisma Świętego, nie damy się łatwo zasugerować tłumaczeniami, ani Biblią Gdańską, ani żadnym innym. Chcemy sprawdzić oryginale i mamy dzisiaj takie możliwości. To słowo nie jest często używane. Słowo ekdikeo wychodzi ma rdzeń ze sprawiedliwością związane. A więc właściwie trzeba wymierzyć karę, wymierzyć sprawiedliwość, ale to nie jest wziąć w obronę. I czy, popatrzmy na inne wystąpienia tego słowa. Ona jeszcze poza naszym, ten czasownik, pomścić się, który dwa razy jest użyty w tej przypowieści, kiedy o wdowie jest powiedziane, wdowa mówi, pomści się krzywdy mojej, i później sędzia powtarza to słowo, mówię, pomszczę się jej krzywdy, jako czasownik. Jeszcze cztery razy występuje w Biblii i oznacza zawsze wymierzenie kary. Rzymian 12:19, 2 Koryntian 10:6, Objawienie 6:10, Objawienie 19:2. Jest napisane, nie musicie notować. Kto będzie chciał, to sobie kiedyś te notatki będzie mógł ściągnąć z internetu. Wersety z Objawienia mówią o pomście Bożej. Nie ulega wątpliwości, że nie chodzi o branie w obronę, tylko chodzi o oddanie pomsty, o wymierzenie kary. Ale popatrzmy na przykład na taki werset, on tutaj już częściowo był cytowany w poprzednim wykładzie, Rzymian 12:19. Do niego będziemy kilkakrotnie powracać, bo on jest kluczowy dla naszych rozważań. Nie mścijcie się sami, najmilsi. Co by wyszło z tego wersetu, gdybyśmy napisali w tym miejscu, czy przetłumaczyli? Nie bierzcie w obronę sami, najmilsi. No oczywiście w obronę musimy brać wielu ludzi, natomiast nie wolno nam się mścić. Co by wyszło z wersetu 2 Koryntian 10:6? W pogotowiu mając pomstę na wszelakie nieposłuszeństwo. W pogotowiu mając obronę na wszelakie posłuszeństwo. Nie ma sensu to zdanie. Chodzi o pomstę. I drugie słowo, które jest użyte, pomsta w tej naszej opowieści, to jest rzeczownik, dikesis, jakby ekdikesis, przepraszam, który od podobnego rdzenia się wywodzi, tylko jest dodany czasownik czynić, uczynić pomstę. Kiedy Pan Jezus mówi, czy Bóg się nie pomści krzywdy wybranych swoich, używa tego słowa rzeczownika. Również, przypatrzmy się, tam również nowe przykłady mówią, weźmie w obronę. To słowo jest użyte jeszcze sześć razy.
Rzymian 12:9, tam również w tym naszym kontekście ważnym. 2 Tesaloniczan 1:8, Hebrajczyków 10:30. Wszystkie mówią o pomście Bożej. Nie o braniu w obronę, ale o pomście, o karze Bożej. Raz mówi o pomście władz, 1 Piotra 2:14, że władza może się pomścić, czyli wymierzyć karę. Czy to również nie jest mowa o obronie. I raz do kary wymierzanej przez zbór, 2 Koryntian 7:11. Ale najbardziej wymowne jest użycie tego słowa pomsta w Dziejach Apostolskich 7:24. To jest mowa o Mojżeszu. A ujrzawszy jednego ukrzywdzonego, ujął się oń i pomścił się krzywdy tego, który bezprawie cierpiał, zabiwszy Egipcianina. Pamiętamy tę sytuację z opisu Księgi Mojżeszowej, 2 Mojżeszowa 2:11. Mojżesz widział, jak Egipcjanin bije Izraelitę, nie miał możliwości zareagowania, więc nie miał możliwości stanąć w obronie, tylko odczekał na drugi dzień, kiedy był sam na sam z tym dozorcą i go po prostu, nie wiem, uderzył, czy go chciał zabić, czy go nie chciał zabić, zabił go. To nie było stawanie w obronie. Przytaczamy te przykłady po to tylko, żeby pokazać, że nie mają racji nowe przekłady, które mówią, które dają nam fałszywą nadzieję. Podkreślmy to, bo to jest bardzo ważna różnica. Czy Bóg stanie w naszej obronie, stanie w obronie swoich wiernych, kiedy doznają krzywdy, czy Bóg się pomści? Są dwie różne sprawy. Jeżeli będziemy oczekiwać, że Bóg stanie w obronie przy naszej krzywdzie, możemy się w życiu bardzo srodze zawieść. Bo Bóg nie stanął w obronie bardzo wielu swoich wybranych. Ale mamy obietnicę, że Pan Bóg się pomści. A więc ta przypowieść mówi o wołaniu do Boga o pomstę. O pomstę nad krzywdą. Przestroga dla krzywdzicieli przede wszystkim. Drodzy braterstwo, przede wszystkim jest to nauka dla nas, jeżeli byśmy mieli komuś wyrządzić krzywdę. A wydaje nam się czasami, że ktoś jest za słaby, jest bezkarny, jestem szefem w pracy, on mi nic nie może. Jestem pracodawcą. Pamiętajmy, jest wieczna sprawiedliwość Boża. Krzywdy wszystkie będą pomszczone. O tym mówi przypowieść Pana Jezusa. Bo uczucia tego człowieka pokrzywdzonego, obojętnie kim on jest, one wołają do Boga. Dzień i noc. Nawet jeżeli ten człowiek nie zna Boga, jeżeli nie zanosi swojej prośby do Boga, jego uczucia wołają, jego krzywda woła do Boga. Ona będzie pomszczona. Więc po pierwsze nauka z tej przypowieści, najważniejsza, nie bądźmy krzywdzicielami. Niech nikt z naszego powodu nie woła o pomstę do nieba. Pierwsze, najważniejsze, można by też w tym miejscu postawić kropkę i pozwolić temu zdaniu wybrzmieć, pozwolić, żebyśmy z tym zdaniem poszli do naszego życia. Czy ta krzywda miałaby dotyczyć mojej żony, mojego dziecka, mojego sąsiada, mojego pracownika, mojego kolegi w pracy, mojego nauczyciela, mojego kolegi ze szkoły. Ale Pan Jezus nie mówi, weźcie przykład z niesprawiedliwego sędziego, że on się pomści. Weźcie przykład z Boga, baczcie na to. Tylko mówi, nauczcie się od natrętnej wdowy. A co robiła wdowa? Wdowa prosiła niesprawiedliwego sędziego, aby pomścił się nad jej nieprzyjacielem. No i tutaj nasze chrześcijańskie sumienie, nasze chrześcijańskie przyzwyczajenie przeżywa pewien problem. Czy możemy się modlić do Boga o pomstę nad naszymi nieprzyjaciółmi w naszych krzywdach? Ktoś nas krzywdzi. No myślę, że każdy z nas zna pojęcie krzywdy. Niestety nawet w chrześcijańskich domach zdarza się krzywda względem dzieci, względem małżonkowie robią sobie krzywdę nawzajem. I to czasami długo trwało. No tam jest sytuacja miłości. Jak wołać do Boga o pomstę? Krzywdzi mnie mój szef w pracy. Krzywdzą mnie, nie wiem, koncerny naftowe, bo mi na weekend wtedy, kiedy chcę pojechać na konwencję, mi ceny paliwa podwyższają. Ja uważam, że to jest krzywda. No, krzywdzą mnie. Śmieszna krzywda. Nie przeżyłem nigdy traumatycznej krzywdy. Krzywdy, która wywołuje ranę w pamięci, która wywołuje ranę w uczuciach. Że ktoś kogoś zamknął do więzienia, że ktoś kogoś pozbawił prawa spotykania się z rodziną, ktoś kogoś prześladował, torturował, zabił, zabrał ojca rodzinie, zabrał matkę dzieciom. Czy takie krzywdy, nad takimi krzywdami inaczej się z nimi obchodzimy w naszych uczuciach, niż z uczuciem krzywdy, że krzywdzą mnie koncerny naftowe, bo mi podwyższyło 5 centów, czy o 20 groszy cenę paliwa. Inna kategoria krzywdy. Każda krzywda będzie pomszczona. ale są krzywdy traumatyczne, z którymi jako chrześcijanie nie bardzo umiemy sobie radzić. Dlatego słyszeliśmy już tutaj, dzisiaj te słowa padły. Mamy dobrze czynić nieprzyjacielowi. Ktoś mnie krzywdzi. Jeżeli to jest szef pracy, który mi daje troszkę więcej pracy niż innym, czy jeżeli to jest koncern naftowy, trudno, czasami rzeczywiście machniemy na to ręką, nie wołamy z tego powodu o pomstę do nieba. Ale jeżeli jest to krzywda, tak jak powiedziałem, która zdarza się czasami w rodzinie, która jest codzienna, nie radzimy sobie z nią w naszych uczuciach. Nie wiemy, co mamy zrobić, bo z jednej strony moje chrześcijańskie sumienie mówi, mam miłować tę osobę, która mnie krzywdzi. Mam jej wyświadczać dobre uczynki. Ja mam możliwość, bo to jest moja żona, to jest mój mąż, to jest moje dziecko, mój rodzic, mój nauczyciel, mój szef. W każdej chwili on potrzebuje teraz przysługi. Weźmy szefa, bo z żoną czy z mężem jest trudniej. Szef mnie gnębi, ale potem nagle okazuje się, że mnie potrzebuje. Mówię, takiego. Przepraszam bardzo. Jak Kuba Bogu. No, to jest nasza natura. W ten sposób łagodzimy sobie nasz ból z powodu krzywdy. Ale Biblia nam mówi, jako chrześcijanie wiemy, nie mści się sam. Dobrze czyń swojemu przeciwnikowi, swojemu nieprzyjacielowi, wyświadcz mu przysługę, teraz pójdź do niego. To się łatwo mówi w niedzielę na zebraniu i tutaj na takiej konwencji. Wy mnie słuchacie, potakujecie, wszyscy mówią, oczywiście tak trzeba zrobić. To się łatwo mówi. Nawet jeżeli to zrobimy czasami, bo się przemożemy, powiem, a zgarnę mu węgle ogniste na głowę, a niech ma, ciągle w nas jest to uczucie zemsty. Nie ma w nas uczucia, ja jestem pogodzony z tym, że ten człowiek wyrządza mi krzywdę, a ja pragnę dla niego dobra. Jest łatwiej wyrządzić komuś dobry uczynek, to jest nasz temat, niż życzyć mu dobra. Niż naprawdę mieć dla niego dobre uczucia i wykonać ten uczynek, przysługę bez wyrzekania. A widzisz, teraz mnie potrzebujesz. Bardzo trudna sprawa. I sprawa nieuregulowana w naszym nauczaniu. Dlatego Hebrajczyk miał łatwiej. Dla Hebrajczyka prośba o pomstę do Boga nie sprawia żadnej trudności. Sprawa jest prosta. Człowiek, który przestrzega prawa Bożego, spotyka się z błogosławieństwem. Człowiek, który występuje przeciwko Bogu, przeciwko prawu Bożemu, spotyka się z przekleństwem. Nawet jeżeli jest dzisiaj bezkarnym krzywdzicielem, jest poza prawem, stoi wyżej ode mnie, nie można go dosiągnąć sądem. Nie tak jak wdowa, która jednak mogła się przeciwko swoim krzywdzicielom odwołać do sędziego. Nie możemy kogo sięgnąć. Mówił Hebrajczyk sobie, wcześniej czy później dosięgnie go kara Boża. I nawet miał odwagę, żeby rzeczywiście tę krzywdę powierzyć Bogu. Ale mówimy, czytałem psalmy niekiedy, kiedy Dawid się modli, w najwspanialszych słowach rozwiniętych o krzywdę, czy o pomszczeniu jego krzywd i o pomszczenie się nad jego nieprzyjaciółmi. Wybij im zęby. No, tam nie będę cytował tych różnych sformułowań, które używa Dawid. A my bierzemy te psalmy, otwieramy, czytamy jaką piękną poezję, ale gdybyśmy teraz mieli podstawić pod tą postać mojego szefa, powiedzieć, wybij zęby mojemu szefowi. Czy umielibyśmy się tak modlić? No oczywiście, że nie. Nie potrafimy. Ale taka jest modlitwa Dawida. Mamy problem z tym. Nie umiemy się obejść. Bardzo często cierpimy w naszych uczuciach, kiedy traumatyczne rany pojawiają się w naszych uczuciach. Nie umiemy sobie z naszymi uczuciami poradzić. Wykonujemy dobre uczynki, bo tak nam nakazuje nasze dobre sumienie i kulturalne chrześcijańskie obycie, że się nie mścimy, że nie opłacamy złym słowem, ale nasze uczucia na tym cierpią i niektórzy nie potrafią sobie z tą raną przez całe życie poradzić. Czasami jest to przyczyną depresji, czasami jest to przyczyną załamań psychicznych i chorób. Czy to jest też właściwe wyjście? Myślę, że dobrze jest spojrzeć na naukę Nowego Testamentu, bo byśmy powiedzieli, że to jest nauka Starego Testamentu. Panie Boże, pomści się moje krzywdy. Taka modlitwa. Bo jestem pokrzywdzony. Ale popatrzmy, co Nowy Testament mówi na ten temat. Rzymian 12, 19. Mówiłem, że kilka razy będę przytaczał. Brat Piotr już raz przytoczył ten werset, a ja go jeszcze, czy okolice tego wersetu, ja jeszcze go przytoczę może ze dwa razy. Nie mścicie się sami, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi. Albowiem napisano mnie pomsta, a ja oddam, mówi Pan. Ale dalej mówi apostoł Paweł, jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. A więc nauka Nowego Testamentu i tutaj nowe przekłady, które dodają, dajcie miejsce gniewowi Bożemu, Biblia Tysiąclecia bierze w klamerki, w nawiasy, to słowo Biblia Nowego Przekładu nie bierze i źle robi, ponieważ dodaje słowo, ale słusznie robią, że dodają. Nie mściście sami, ale dajcie miejsce gniewowi Bożemu, nie naszemu gniewowi.
chociaż niektórzy mówią, że apostoł Paweł po to tak ogólnie to nazwał, że czasami ten nasz gniew, nasze odreagowanie, ono też dla naszych psychicznego zdrowia jest potrzebne. Ale ja myślę, że nie o to mu chodziło. Nie masz prawa do wybuchu gniewu. Pan Bóg ma prawo okazywać gniew. Zostaw miejsce dla gniewu Bożego, bo mnie pomsta, ja oddam, mówi Pan. Ale jest miejsce dla gniewu Bożego. To znaczy ja w moich modlitwach mogę powierzyć tę sprawę Bogu i powiedzieć: Boże, czuję się bezsilny. Jestem pokrzywdzony, jestem w tej sytuacji z osobą poszkodowaną. Nie mogę nic zrobić. Mogę tylko Tobie tę sprawę powierzyć. To jest potrzebne dla naszych uczuć czasami, taka modlitwa. I myślę, że nauka Słowa Bożego, nauka Starego Testamentu, ale również nauka Jezusa z przypowieści, którą omawiamy, i nauka innych miejsc, jedno z nich przywołaliśmy, potwierdza, że mamy prawo do zaniesienia takiej modlitwy, kiedy cierpimy, a zwłaszcza wtedy, kiedy cierpimy w sposób taki, że nie możemy na to machnąć ręką, bo nasze uczucia doznają ran. Inny werset z 1 listu Piotra, 2, 23. 1 list Piotra, 2, 23. O Jezusie. Któremu, gdy złorzeczono, nie odzłorzeczył. Gdybyśmy w tym miejscu postawili kropkę, rozumielibyśmy, nie, mamy błogosławić. Tak Pan Jezus uczył. Mamy błogosławić tym, którzy nas prześladują. Ale tam jest dalej. Gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. Mamy naukę Jezusa, który mówi: jeżeli ludzie was prześladują, to wy im błogosławcie. Jeżeli wam wyrządzają krzywdę, to wy im wyrządzajcie dobre uczynki. Ale tutaj dostajemy dodatkową informację od świętego Piotra, który był bardzo blisko Jezusa. I widocznie wiedział, że Pan Jezus nie odpłacił złym uczynkiem drugiemu człowiekowi, choć mógł. Mógł 12 zastępów wojsk anielskich stawić po to, żeby zniszczyć i swojego krzywdziciela, faryzeuszy, saduceuszy i cały Izrael i Jerozolimę. Ale tego nie zrobił. Natomiast poruczył krzywdę, swoje niezrozumienie, swoje prześladowanie, rany, które doznał, ubiczowanie, poniżenie, śmierć. Poruczył Bogu, sprawiedliwości Bożej, która sprawiedliwie sądzi. A więc jest nauka Nowego Testamentu, że nasze krzywdy wolno i należy nawet, jeżeli wziąć przykład z natrętnej wdowy, Pan Jezus mówi, jeżeli natrętna wdowa została przez niesprawiedliwego sędziego wysłuchana, to wy nie musicie być natrętni, bo wasz ojciec jest dobry. Powierzcie wasze krzywdy Bogu, bo On potrafi pomścić wasze krzywdy. Ale teraz zapytajmy samych siebie, Pan Jezus mówi dalej, że pomści się owszem i to w rychle, niezwłocznie. Czy nasze doświadczenie, czy nasz rozum, oprócz tego, że nasze chrześcijańskie sumienie buntuje się, zostało wychowane w mentalności cierpiętnika, to znaczy unoś, udźwignij, ile dasz rady, cierp. A jak nie dasz rady, bo często nie dajemy rady, nie mamy odpowiedzi. Pan Jezus mówi: nie, ja mam odpowiedź. Jak nie dajesz rady, powierz swoją krzywdę Bogu i uwierz w Jego sprawiedliwość i Jego pomstę. Ale teraz Pan Jezus mówi, On się pomści i to w rychle, szybko. Czy tak to nasze doświadczenie nam podpowiada? No najchętniej byśmy powiedzieli, coż to jest. U Pana Boga jeden dzień jako 1000 lat, że się pomści za kilka dni, to nie jest specjalna zwłoka, więc pomści się niezwłocznie. Ale czy tak rzeczywiście jest? Spójrzmy na największą krzywdę w historii, jaka się stała, kiedy zabito na tej ziemi, niedaleko, parę tysięcy kilometrów stąd, zabito człowieka, który był nie tylko człowiekiem, ale był Synem Bożym. Umiłowanym Synem Bożym. Był Mesjaszem, posłańcem i czynicielem wszelkiego dobra na tej ziemi. Największa krzywda wszechczasów. Czy Bóg czekał na sąd ostateczny? Czy czekał na tysiąclecie, aby pomścić tą krzywdę? Nie. Pomścił ją w 70 roku. Straszliwą wojną, straszliwą zagładą milionów Żydów, straszliwą niewolą, że ceny niewolników w całym świecie rzymskim spadły po wojnie żydowskiej. Tak wiele niewolników zostało sprzedanych żydowskich. Bóg pomścił tej krzywdy w rychle. Nie doczekali tego. Wielu apostołów tego nie doczekało. Nie dał Pan Bóg człowiekowi satysfakcji powiedzieć: a nie mówiłem, a ja wam mówiłem. Czasami nasza satysfakcja byłaby taka, doczekać takiej pomsty i móc tym ludziom powiedzieć: widzicie, wołaliście, nasza krew na nasze głowy, macie krew. Ale Bóg nie chce, żebyśmy mieli w sercu uczucie pomsty. Mnie pomsta, ja oddam, mówi Pan. Dlatego często nie dożywamy tej pomsty. A
Ale ta pomsta się dzieje. Weźmy najstraszliwszą zbrodnię naszych czasów. Zagładę 6 milionów Żydów. Czy Bóg czekał z pomstą, czy czeka z pomstą do sądu ostatecznego? No nie. Zadziwiające są liczby. 6 milionów Żydów zginęło. Wiecie, ile zginęło Niemców w czasie II wojny światowej? Troszkę więcej. 6,7, około 7 milionów. Są trzecim narodem, który po Rosjanach, których zginęło około 20 milionów, po Chińczykach, których zginęło, o czym zapominamy, około 15 milionów w tej wojnie. Są trzecim narodem Niemcy, prawie 7 milionów. 12 milionów wypędzonych. Polaków z Kresów Wschodnich było 1,7 do około 2 milionów wypędzonych. Niemców 12 milionów zostało wypędzonych ze swoich domów i musieli przenieść się do Niemiec. Terytorium z około 650 tysięcy kilometrów kwadratowych na obecne 380 tysięcy kilometrów kwadratowych. 80 milionów Niemców mieszka na terytorium, już połączeniu mówię, obydwu części Niemiec. Połowa terytorium. Pan Bóg się mści za grzechy, krzywdy swoich wybranych od razu. Czasami ofiary nie doczekały, nie dał tym ofiarom satysfakcji. Może dopiero potomkom. Ale Pan Bóg mści się. Czasami najtrudniej zauważyć nam jest tą pomstę Bożą w naszych osobistych doświadczeniach. Kiedy, jeszcze raz przywołajmy te sytuacje, w pracy, w szkole, uczeń bardzo często się, ja sam pamiętam swoje krzywdy jako uczeń, a pewnie moi nauczyciele pamiętają ich krzywdy, jakie ja im zadałem jako uczeń. W domu robimy sobie często krzywdę, w pracy sobie robimy krzywdę, w szkole dzieci sobie robią nawzajem krzywdę. Czy widzimy, potrafimy zaobserwować pomstę Bożą w rychle? No czasami nie. Czasami jest tak, że przeżyjemy życie i nie widzimy skutków. I wydaje nam się tak, jak Ijob czasami wołał do Pana Boga: Panie Boże, ludzie grzeszni, źli, są bogaci, zdrowi, dożyją starości i nic im się nie dzieje. Ale Słowo Boże jest wieczne i zawsze mówi prawdę. Jeżeli Bóg mówi, Jezus mówi, że Bóg się mści, to się mści. I w rychle. Nie na sądzie ostatecznym. Nie tylko na sądzie, dojdziemy jeszcze do sądu może, jak nam czas pozwoli. Ale mści się również teraz. Są skutki złego postępowania. One czasami wychodzą w drugim pokoleniu, w trzecim pokoleniu. Ale one są. I jeżeli popatrzymy na historię, zobaczymy, że ludzie, którzy byli złymi ludźmi, na starość zostawali sami. Oni mogą tego nigdy nie przyznać. Są bogaci, mogą sobie zapłacić całą opiekę, żyją w luksusie. Ktoś powie, im jest bardzo dobrze. Może się tylko wydawać. Jeżeli ktoś robił krzywdę drugiemu człowiekowi przez całe życie, prawdopodobnie w większości przypadków na starość zostaje sam. Zostaje z takim uczuciem, są koło mnie posługiwacze. Są ludzie, którzy tutaj są dlatego, że ja mam pieniądze i za moje pieniądze wykonują pewne rzeczy, ale ja nie mam przyjaciół. Ja jestem człowiekiem samotnym. Często dzieci tego bogacza, tego złego człowieka, bo ja nie mówię, że bogactwo, choć tu nie chodzi o bogactwo, tylko o krzywdę, którą wyrządzamy innym ludziom. Czasami drugie i trzecie pokolenie zbierze owoce złego postępowania. Czasami człowiek zobaczy, że to, co on zrobił, te krzywdy, które on wyrządził ludziom, wracają do jego rodziny w drugim, trzecim pokoleniu. Tylko, że Pan Bóg nie daje satysfakcji naszym mściwym uczuciom. Czasami my celowo, Pan Bóg zakrywa nasze oczy, abyśmy tego nie widzieli, bo Panu Bogu nie chodzi o to, żebyśmy my w naszej mściwości przeżyli satysfakcję, a nie mówiłem, a dosięgło go. Dobrze mu tak, żeby takiej pokusy nam nie stworzyć. Bo te uczucia nigdy w życiu, w naszym sercu nie powinny się zrodzić. Żeby nie stworzyć pokusy nam takiej. Pan Bóg celowo zakrywa tę sytuację, wykonuje swoje kary czasami w cichości, czasami z przesunięciem. Ale ja wierzę nieodmiennemu Słowu Bożemu. Jeśli robię komuś krzywdę, poniosę tego konsekwencje jeszcze w tym życiu, jak nie ja, to moje dzieci. Jeżeli jestem krzywdzony, to mogę modlić się do Boga: Panie Boże, znasz moją krzywdę. I ona nie jest urojona, bo jeżeli ją 2-3 razy powtórzę tą modlitwę, bo krzywda mnie boli, bo nie umiem sobie z nią poradzić, nie umiem przejść nad nią do porządku dziennego, powiedzieć: ach, Panie Boże, na to mogę machnąć ręką. To jest taki drobiazg. Pan Jezus nie takie rzeczy znosił. Bardzo wiele krzywd tak umiemy znieść. I chwała Bogu, że nam daje taką siłę. I tak powinniśmy w wielu krzywdach nie zanosić każdej naszej krzywdy do Boga. Pan Bóg ma dość smutków. Nie pogłębiajmy jego smutku naszymi tam różnymi drobiazgami. Znieśmy trochę. Ale są rzeczy, których nie możemy znieść. Wołajmy do Boga. I wierzmy w to, że Bóg oddaje pomstę. Ale mówimy, ale nie w rychle. Ale ja chcę to zobaczyć. Ja chcę przy tym być. Nie, nie będziemy przy tym bardzo często. Dlatego, że kara, nawet w ludzkim pojęciu, tu są prawnicy na sali, nie chcę się może wygłupić, ale zdaje mi się, że kara przynajmniej ma trzy funkcje do spełnienia. Nawet w ludzkich systemach prawnych. Kara działa prewencyjnie. Jeżeli ją się tylko wpisze do kodeksu karnego, to część ludzi zrezygnuje z wykonania tego czynu ze względu na obawę przed ukaraniem. Kara ma znaczenie wychowawcze, resocjalizacyjne, że kara powinna przywrócić człowieka do stanu takiego, powinna mu uświadomić, że zrobił źle, że postąpił źle i dać mu prawo w pewnym sensie powrotu też do rzeczywistości. No i stanowi zadośćuczynienie. Przede wszystkim dla pokrzywdzonego, ale też dla otoczenia, bo często otoczenie patrzy na przestępstwo, na krzywdę i mówią, taka rzecz musi być ukarana. I to poczucie nasze sprawiedliwości, nie mściwości, ale poczucie sprawiedliwości, że złe czyny mają być ukarane, ono powinno być zaspokojone. I kara taką rolę też spełnia. Ale musi spełnić wszystkie trzy role, z tych trzech funkcji. Być może trzeba by zapytać tutaj braci, którzy się na tym znają, może są jeszcze jakieś inne funkcje kary. Ale pozostańmy przy tych trzech. Również to zadośćuczynienie potrzebne jest dla psychiki przestępcy, dlatego że on, ponosząc karę, ma świadomość, że no nie do końca odpokutował, bo nie można pewnych krzywd odpokutować. Jeżeli, nie wiem, morderstwo zabrało komuś ojca czy dziecko, tego się nie da, nawet zmartwychwstanie tego nie przywróci. Nie odrobi tych lat straconych z mężem, z żoną, z dzieckiem, które straciliśmy na tej ziemi, bo ktoś zabił mojego bliźniego. Rana, która powstaje dla osoby zdradzonej, która została zdradzona, bo obojętnie w jakich układach, czy małżeńskich, czy jakichkolwiek innych. Zdrada jest strasznym, powoduje straszny ból. Ten ból nie da się załagodzić żadną karą, ani żadnym odszkodowaniem, ani żadnymi alimentami, ani żadnym innym uczuciem. To jest trwała rana, nie ma zadośćuczynienia, ale mimo wszystko ten człowiek, który powie, zrobiłem źle, poniosłem karę, żałuję, co zrobiłem i wszyscy mówią, no w porządku. Dlatego kara ma, jeżeli mówimy o pomście w sensie kary, nie o pomście w sensie zaspokojeniu naszej mściwości ludzkiej, kara ma te trzy funkcje do spełnienia. Dlatego dzisiejsze systemy prawne zrezygnowały z kary śmierci. Bo kara śmierci ma największą siłę odstraszania, ale nie wychowuje. Nie ma żadnej roli wychowawczej. I dlatego nawet świeckie systemy prawne wiedzą, musimy wyważyć karę tak, żeby ten przestępca nie załamał się pod ciężarem kary z jednej strony, żeby miał możliwość wychowawczą, żeby ona była wystarczającym zadośćuczynieniem, więc musi być wystarczająco wysoka ze względu na zadośćuczynienie, ale musi być na tyle niska, żeby ten człowiek był w stanie unieść i się naprawić, no i żeby spełniała ta, była na tyle wysoka, żeby spełniała funkcję odstraszania. Poprzez te różne wyważenia. Przy tym sąd ziemski, no my narzekamy na polskie sądy, bo one bardzo długo prowadzą sprawy, dlatego że nie mają wystarczającej liczby sędziów. Jeszcze podobno jakieś reformy w tej chwili się chce robić, żeby to jeszcze wydłużyć. Czy no, w zamierzeniu uprościć. Ale nawet gdyby było tyle urzędników sądów, ile potrzeba. I tak sąd potrzebuje czasu. Sąd musi stwierdzić winę. Musi zrekonstruować przebieg. No wiadomo, prokuratora wcześniej przygotuje, ale to też jest jakby ten wymiar sądowniczy. Trzeba otworzyć przebieg zdarzenia, trzeba stwierdzić winę. Następnie trzeba dać przestępcy czas na współdziałanie z sądem. Proponuje się ugodę bardzo często, żeby zaoszczędzić sobie spraw. Adwokaci z prokuratorami się spotykają, mówią, zakwalifikujmy to tak albo tak. Idzie się na ugodę, czasami mówi się, przestępcy, przyznaj się do takiego przestępstwa, poniesiesz taką karę, za współpracę będzie ten wyrok obniżony. Więc daje się czas grzesznikowi na to, żeby przyznał się do winy, żeby współpracował z sądem, wyjaśnił, zaoszczędził bardzo dużo czasu innym. No i potem musi tą karę trzeba nałożyć, wyegzekwować. Na to potrzebny jest czas. Jeżeli ludzkiemu wymiarowi sprawiedliwości jest potrzebny czas, o ileż więcej jest potrzebny czas Bogu, który chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni do znajomości prawdy, przyszli. On chce zbawić każdego człowieka. Dla nas Być może w naszych sercach nie znalazłaby się nadzieja dla bardzo wielu grzeszników. Byśmy powiedzieli, dla tego człowieka nie ma już szansy na tej ziemi. Ale Pan Bóg ma dla niego szansę. Pan Bóg ma na niego metodę. Pan Bóg robi to nie raz i nie dwa, ale Księga Ioba, że znamy te wersety, Księga Ioba, 33 rozdział, 29-30, tam jest wcześniej długi opis, w jaki sposób Pan Bóg uświadamia grzesznikowi jego grzeszny stan. A potem podsumowuje to Elihu tak, oto wszystko to czyni Bóg po dwakroć i po trzykroć z człowiekiem, aby odwrócił duszę jego od dołu, czyli od grobu, a żeby oświecony był światłością żyjących. Dwa i trzy razy robi to Pan Bóg, nie raz. Jest skłonny nakładać tą karę, stwierdzić winę, powiedzieć, chcesz współpracować, jesteś, czujesz się przestępcą, poniesiesz taką karę. A ten człowiek znowu popada w przestępstwo. I jeszcze raz, i trzeci. Bo Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i do znajomości prawdy przyszli. To jest jego zamysł, to jest celem jego karania. I dlatego słowo w rychle, słowo niezwłocznie, ono ma wymiar Boży. Ale nie w sensie, że jeden dzień Boga jest jako tysiąc lat, bo czasami to jest szybciej niż za tysiąc lat ta kara i pomsta Boża przychodzi. Ale Bóg potrzebuje czasu dla tego grzesznika. Jeżeli ziemskie sądy głowią się nad tym, jak wyważyć tę karę, żeby spełniała wszystkie trzy funkcje, żeby była i odstraszająca, i z pełnym zadośćuczynieniem, a jednocześnie nie za wysoka dla grzesznika przestępcy, żeby był w stanie się nawrócić, to o ileż bardziej Bóg to rozważa. I nie chce kogoś po prostu bezmyślnie zniszczyć. Dla Pana Boga zniszczyć nas to jest jeden gest. Całą tą ziemię i nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, mógł zniszczyć. Ale to nie jest jego celem. Jego celem jest naprawienie wszystkiego i wszystkich przywrócenie do życia. I dlatego po dwakroć, po trzykroć nakłada ten proces. I to w rychle oznacza w Bożym czasie takim, żeby dać szansę grzesznikowi nawrócenia. Problem z naszym poczuciem właśnie tej pomsty Bożej, prośby o pomstę Bożą, polega też na właściwym zrozumieniu sądu. I tu przydałby się drugi wykład, ale ja mam tylko jeszcze 9 minut, o sądzie Bożym. Ja tylko zasygnalizuję temat, ale rozmawiam z doświadczonymi badaczami Pisma Świętego, a jeszcze jak ktoś z was jest niedoświadczony, młodszy, mamy wspaniałą literaturę, polecam naprawdę, można poczytać, zapoznać się z zagadnieniami. Są dwie krańcowe myśli. Jedna, egipski pogląd. Nie powiem ogólnochrześcijański. To jest pogląd egipski. Człowiek pełni dobre, złe uczynki w ciągu życia, umiera, po śmierci staje przed Ozyrysem, czy tam jakiś inny Bóg, na wadze kładzone są dobre uczynki, na drugiej stronie jakieś tam jego złe uczynki, które przeważa, idzie w zależności tam do krainy takiej lub innej, do nieba, piekła. To jest pogląd egipski. Krótko, bez żadnego komentarza, możecie sprawdzić ideologię Egiptu. Jest drugi krańcowy pogląd, który czasami niestety się między nami pojawia. Jeden brat to nazwał, niedawno słuchałem jego wykładu, z Tarnowa w tym roku, opcja zerowa. To znaczy, że zmartwychwstanie będzie stanowiło wyzerowanie całej naszej sytuacji, czy sytuacji grzesznika i on na czysto stanie przed Bogiem. I to jest również pogląd niesłuszny. On czasami, nie mówię, że jest zgłoszony, ale czasami się w takich zaczątkach pojawia w naszym myśleniu. To jest pogląd niebiblijny i niesłuszny. Króciutko go tak podsumujemy. Pozostawiając dowód, musicie sami sprawdzić. Brat Piotr przede mną mówił o tym, że Pan Bóg nie zapomina żadnego dobrego uczynku. Są wersety, przytoczył na to. Można by też przytoczyć wersety na to, że nie zapomina również złych uczynków. Że te krzywdy również staną przed sądem. W związku z tym nie ma opcji zerowej. Nie ma resetu naszych stosunków z Bogiem. Człowiek stanie z tymi swoimi grzechami, z tymi przestępstwami, w których poszedł do grobu, stanie przed Bogiem. Będzie sądzony za uczynki z tego życia. To już mówię ja. W moim przekonaniu Księga Objawienia, 20 rozdział o Białej Stolicy dowodzi takiego prawidłowości takiego sformułowania. Człowiek będzie sądzony według uczynków z tego życia. Jego doświadczenie, jego próba, jego proces będzie prowadzony w oparciu o to, co robił dobrego i złego tutaj na tej ziemi. Za jedne rzeczy usłyszy pochwałę, za inne otrzyma naganę. Prorok Izajasz opisuje w 11 rozdziale, 4 wersecie w taki sposób sąd Mesjasza, Jezusa. My wierzymy Jezusa, sąd Mesjasza. Izajasz może go jeszcze nie umiał tak nazwać. Izajasza 11:4. Rozsądzi biednych sprawiedliwie, pokornym w kraju wyda słuszny wyrok, rózgą swoich ust uderzy ziemię, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. No, egipskie wyobrażenie sądu tylko do tego czwartego się sprowadzało. Uśmierci. Nie. Tu są trzy poprzednie jeszcze etapy. Wyda, osądzi biednych sprawiedliwie. Biednego osądzić sprawiedliwie wcale nie znaczy przyznać mu rację dlatego, że był biedny. Ale sąd Boży, prawo Boże wymagało, żeby biednego traktować tak samo jak bogatego. Ani żadnego przywileju z tego nie ma, że jest biedny, ani żadnego, żadnej niekorzystnej postawy przed sądem. Więc wyda słuszny wyrok. To znaczy, przychodzi biedny człowiek, mówi, robiłem tak, było to, a Pan Bóg mówi, ale to było złe. A to, co robiłeś, było dobre. To jest wydanie słusznego wyroku. To nie jest, to jest orzeczenie w sprawie administracyjnej. Ta ziemia należy do tego. To stwierdzenie jest prawdą. To jest jakby czasami notarialna działalność, którą będzie wykonywał ten sąd i sąd, będzie to sąd administracyjny. To jest właśnie w tym pierwszym określeniu. Pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Wyrok to już jest pewna ocena, ale wyda pokornym. Niepokorny, gotujący grzesznik. Na tym sądzie tysiąclecia, przyszłym, o którym mówimy, według ujęcia Bożego, nie według egipskiego, człowiek pokorny, przestępca pokorny, bo każdy, kto nie przejdzie ze śmierci do żywota dzisiaj, stanie na sądzie. Bo wszyscy jesteśmy przestępcami. Jakbyśmy, jak nas Jezus nie usprawiedliwił, też byśmy stanęli na sądzie. Ale tylko dzięki usprawiedliwieniu Jezus powiedział, myśmy przeszli śmierci do żywota, nie przyjdziemy nas, nie staniemy na sądzie. Ale każdy inny człowiek stanie na sądzie. I usłyszy wyrok. Ten wyrok to jest orzeczenie twojej winy. To już jest wyższy, to nie jest administracyjne rozstrzygnięcie sprawy, ale to jest orzeczenie winy. W tej sytuacji, w tym konflikcie to ty byłeś winny. Taki będzie wyrok w wielu sprawach. Albo wina była rozdzielona i ty miałeś rację i twoja żona miała rację. Albo i ty się myliłeś i twoja żona się myliła i dlatego wasze małżeństwo się rozpadło. Ten wyrok będzie nas bardzo często zaskakiwał, ale jest potrzebne takie orzeczenie. Trzeci etap, o którym mówi prorok Izajasz, uderzy rózgą swoich ust uderzy ziemię. Jest pewna przypowieść, jeszcze inna, już nie będziemy jej cytować, kiedy mówi o sługach swoich, że ten sługa, który więcej wiedział, odniesie więcej plag, ten, który mniej wiedział, mniej znał wolę Pana i źle czynił, odniesie mniej plag. A więc będzie pewna zróżnicowana kara. Nikt nie będzie chłostany w tysiącleciu. Ja myślę, że chłosta nie jest karą, która będzie stosowana, ale to mnie nie chcę zgadywać, jakie będą kary. Ale będzie zastosowana kara. Uderzenie rózgą ust. To znaczy wydanie wyroku. Ale nie wyroku życia albo śmierci, tak jakby chciał pogląd egipski na sąd. Ale to jest, będzie orzeczenie, spotka cię taka kara. Nie wiem, będziesz 50 lat służył tego, któremu robiłeś krzywdę w domu, będziesz mu sprzątał. Nie wiem, jakie mogą być kary w tysiącleciu na sądzie, ale będą kary. Nie będzie tak, że krzywdzicielowi będzie się działo lepiej, będzie miał wyższą rentę. Jak mówię, popatrzymy na czasy jeszcze niedawne komunistyczne. Bardzo wielu krzywdzicieli komunistycznych urządziło się bardzo dobrze. Żyją znacznie lepiej niż ich ofiary z pokiereszowanym życiem, ze zniszczonym zdrowiem. Tego na sądzie Bożym nie będzie. Wierzę, że wieczna sprawiedliwość i pomsta Boża działa w taki sposób, że grzesznikowi, krzywdzicielowi przynajmniej przez jakiś czas będzie gorzej niż temu, którego skrzywdził. Jak to Pan Bóg przeprowadzi? Może się kiedyś jako sędziowie dowiemy. Na razie ten kodeks nie jest jeszcze ogłoszony, w związku z tym nie czuję się uprawniony, żeby w to w ogóle wnikać, ale wierzę, że tak działa sprawiedliwa pomsta Boża. I na koniec dopiero jest wymieniony przez Izajasza ostatni etap. Tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Czy to będzie literalna śmierć? Czy też, że zginie bezbożność w tym człowieku. Ja tego też nie chcę rozstrzygać, bo nie mamy dostatecznych argumentów. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. W każdym bądź razie część rzeczy musi zginąć, zniknąć z tej ziemi. I to też jest etap sądu. Wydanie i wykonanie wyroku śmierci. Cały ten proces powinniśmy mieć w głowie, kiedy zanosimy do Boga pomstę o krzywdę. Wyobraźcie sobie teraz swoją własną krzywdę. I popatrzcie na tego człowieka, który was skrzywdzi oczami Boga z perspektywy tego wielkiego sądu, że Bóg i pomstę mu odda w tym życiu, jak nie jemu, to jego dzieciom, że Bóg go postawi na sądzie, że powie temu człowiekowi, robiłeś źle. I tego nam najczęściej brakuje, że krzywdziciel jest bezkarny, że nie ma sądu, który by wydał wyrok w naszej sprawie i ja się czuję pokrzywdzony najbardziej dlatego, że nikt mi nie przyznaje racji. Ale będzie sąd Boży, na którym przyzna mi sąd Boży rację. Powie temu człowiekowi, pokrzywdziłeś tamtego. Popatrz, jakie rany on ma w uczuciach. No i odwrotnie, oby nam tak Pan Bóg nie powiedział, nie pokazał nam na rany w uczuciach innych osób. Takie orzeczenie będzie. I że jest możliwość, że nawet Pan Bóg wyda ostateczny wyrok pozbawienia kogoś życia. To wszystko powinno stanąć w naszych oczach, kiedy zanosimy do Boga prośbę o pomstę. To nie jest uczucie mściwości. Ja myślę, że kiedy taką modlitwę zaniesiemy do Boga, bez trudności przyjdzie nam nakarmienie następnie tego człowieka, kiedy będzie potrzebował pomocy. Wyrządzenia przysługi temu szefowi, który nas gnębi przez cały czas i powiedzenia, Pan Bóg potrzebuje tego człowieka zbawić. Może mój dobry uczynek mu w tym pomoże. Nie, że zgromadzę mu węgle na głowę po to, żeby go tam paliło, gnębiło sumienie. Ale żeby może go tam zagrzało to, żeby może ruszyło go sumienie. Żeby zrozumiał następnemu człowiekowi nie robił takiej krzywdy. Takie uczucia powinny się rodzić. Na skutek modlitwy zaniesionej do Boga, Panie Boże, pomści się mojej krzywdy. Bo ja sam się czuję bezsilny. Podsumujmy krótko nasze rozważania. Trzeba zachować wytrwałość w modlitwie. To jest pierwsza lekcja, to jest tytuł tej przypowieści i tego nie chcemy zapomnieć. W każdej sprawie potrzebna jest wytrwałość w modlitwie. Potrzebne jest ustawiczne powtarzanie naszej modlitwy. Bez przesady, bo nasz Ojciec nie jest bezbożnym sędzią, tylko jest czułym, wrażliwym Ojcem, więc nie przesadzajmy z tą natarczywością, zwłaszcza w naszych kłopotach, ale z jakichś odstępach spróbujmy Panu Bogu powiedzieć raz, poczekać na odpowiedź. Jak nam się wydaje, nie ma, powtórzyć naszą prośbę za tydzień. Nie zapominajmy o sprawach, a może zauważymy wtedy w tej modlitwie, zauważymy, że Pan Bóg jednak odpowiedział, tylko przegapiliśmy. Potrzebna jest nam ustawiczność w modlitwach. To jest na pewno nauka z tej przypowieści. Ale po drugie, i może ważniejsze z komentarza Jezusa wynika, Pan Bóg mści się za krzywdy. Czy ja wyrządzam te krzywdy, czy mnie te krzywdy są wyrządzane? I mam prawo krzywdy, które mi bardzo bolą, z którymi sobie nie radzę, zanieść przed Boga z tym poczuciem, z tym wyobrażeniem, co to jest sąd Boży. Jak długo on trwa. Co on ma na celu? Nie zniszczenie, nie zaspokojenie mojej mściwości, ale naprawienie człowieka. Jeżeli sobie to wszystko uświadomimy, wyobrazimy, myślę, że nasze uczucia, ja z moich niewielkich krzywd, jakie doznałem w życiu, bardzo niewiele, musiałbym powiedzieć, że byłem krzywdzony głównie przez koncerny naftowe, które za wysokie ceny na paliwo orzekają, ale wierzę, że bardzo wiele osób siedzących tu na tej sali przeżyło traumatyczne krzywdy. I wierzę w to, że ta świadomość, którą zbudujecie ze Słowa Bożego, o Bożym sądzie, o Bożej pomście, pozwoli wam nie tylko uspokoić wasze uczucia, ale zbudować dobre uczucia dla tego człowieka, tak żeby wasz dobry uczynek dla niego nie był tylko literą. No dobra, patrz, ty mi nie zrobiłeś tak, a ja ci teraz pożyczę te 10 euro. To nie jest dobry uczynek. Zapomnijcie, możecie sobie zostawić wasz dobry uczynek dla samych siebie. Szkoda czasu, szkoda pieniędzy na taki dobry uczynek. Ten uczynek będzie dobry tylko wtedy, jeżeli wasze uczucia będą skierowane do tego grzesznika tak jak Pana Boga. Tego człowieka jeszcze można uratować. On jest biedny. On nie widzi swojego zła. Ja go widzę. Ja mu mogę pokazać, jak dobrze postępować. A może w dzień nawiedzenia się nawróci i będzie tak samo jak ja dobrym dzieckiem Bożym. I abyśmy jak najczęściej takie uczucia w sobie budowali i jak najczęściej takie dobre uczynki pełnili. Co daje nam Boże. Amen.